poszukiwaniu zaginionych legionów. Niewiele ponad 2000 lat temu okazało się, że Rzymianie nie byli niezwyciężeni. Na terenie północnej Europy rozegrała się bitwa, która zmieniła losy tej części świata. Pomimo swojej rangi, miejsce to do niedawna spowite było mgłą tajemnic. Warusie, oddaj mi moje legiony! Tak w roku 9 naszej ery miał krzyknąć August, pierwszy cesarz Imperium Rzymskiego, na wieść o klęsce 3 rzymskich legionów w bitwie z Germanami na terenie dzisiejszych północno-zachodnich Niemiec. Bitwa tak tragicznie zakończona dla Rzymian zmieniła losy Imperium i w konsekwencji całej Europy. Ekspansja Rzymu na wschód została skutecznie zablokowana i cesarstwo musiało zwrócić swój chciwy wzrok w zupełnie innym kierunku. Trauma porażki była olbrzymia. Numery legionów 17, 18 i 19, które uległy zagładzie, uznano za pechowe i nigdy więcej nie użyto ich w oznaczeniu rzymskiej formacji wojskowej. Cesarz August miesiącami snuł się załamany po pałacowych komnatach, aby w końcu stwierdzić, że Germanii nie da się zdobyć. Było to niezwykle ważne przesłanie, które zapamiętali także jego następcy, unikając jak ognia tematu samej bitwy oraz przeklętej krainy, w której się ona wydarzyła. Jak doszło do tak kolosalnej porażki, jak dotąd niezwyciężonych rzymskich legionów? Przyczyn oczywiście było jak zwykle wiele, ale można śmiało zaryzykować stwierdzenie, że główną była zdrada. W roku 7 naszej ery, po wielu latach aktywnej kampanii wojskowej, rejon Germanii na wschód od Renu i na północ od Dunaju został uznany za spacyfikowany i Publius Quinctilius Varus został wyznaczony na gubernatora nowej rzymskiej prowincji. Pochodzący ze zubożałej rodziny rzymskich patrycjuszy, Varus cieszył się osobistą przyjaźnią Oktawiana, późniejszego cesarza Augusta, i to właśnie ta przyjaźń torowała mu drogę politycznej kariery. Zanim został wysłany przez Augusta do Germanii, był m.in. gubernatorem Syrii, gdzie wsławił się wprowadzeniem wysokich podatków i okrucieństwem w stłumieniu żydowskiej rebelii, krzyżując w Jerozolimie 2000 powstańców. Mocny człowiek na właściwym miejscu, tak zapewne postrzegano w Rzymie nową funkcję Varusa. Zaufanym doradcą rzymskiego gubernatora był Arminiusz, syn wodza Herusków, jednego z germańskich plemion, który w bardzo młodym wieku został wysłany do Rzymu jako zakładnik, mający zapewnić uległość Herusków wobec nowych władz. Wychowany i wykształcony w Rzymie Arminiusz nie stracił jednak swoich germańskich kontaktów i skrycie nienawidził Rzymian, obiecując sobie, że pewnego dnia sytuacja się odwróci. Wykorzystał przyznane mu obywatelstwo rzymskie i tytuł szlachecki, a także doświadczenie wojskowe. Był dowódcą germańskich jednostek pomocniczych walczących dla Rzymian na Bałkanach, by wkraść się w łaski Varusa, oferując mu swoją fachową pomoc w rządach w Germanii. Późnym latem, roku 9 naszej ery, Varus wraz z 3 legionami rozpoczął marsz z letniego obozu do kwater zimowych, gdy 25-letni Arminiusz przyniósł mu wieści o lokalnej rewolcie niektórych plemion germańskich. Zachęcony przez Arminiusza, Varus zignorował ostrzeżenia innych, sprzymierzonych z Rzymianami wodzów plemiennych, w tym teścia Arminiusza, i postanowił stłumić powstanie po drodze do zimowego obozu. Wiadomość o powstaniu, jego lokalizacji i liczbie uczestników została sfabrykowana przez Arminiusza, by wprowadzić Rzymian na nieznany im teren w czekającą tam zasadzkę. Poprowadzeni przez przewodników z plemienia Herusków, Rzymianie weszli na teren niezwykle trudny, jednocześnie górzysty i podmokły, co doprowadziło do rozwinięcia kolumny marszowej na długości ponad 15 km. Sytuację pogarszała fatalna pogoda oraz błędy Varusa, który nie zadbał o właściwy rekonesans trasy. Gdy Rzymianie dotarli do przygotowanego wcześniej miejsca zasadzki, na ich głowy posypał się grad strzał i z każdej strony ruszyli na nich zdeterminowani germańscy wojownicy. Dzięki swojej znajomości rzymskiej sztuki wojennej, Arminiusz doskonale wiedział, jak i gdzie wykorzystać słabe punkty w rzymskich szeregach. Mimo niezwykle trudnej sytuacji, Rzymianom udało się wybudować ufortyfikowany obóz, do którego na noc schroniła się główna część armii. Rankiem Rzymianie przedarli się z okrążenia, ponosząc niezwykle ciężkie straty. Również forsowny nocny marsz nie pomógł legionistom i Germanowie ponownie zmusili Rzymian do skierowania się w jeszcze trudniejszy rejon wzgórza Kalkryze w lesie teutoburskim, w pobliżu dzisiejszego miasta Osnabrück, gdzie zaplanowana została kolejna zasadzka. Tu właśnie, rankiem trzeciego dnia bitwy, legioniści znaleźli się na relatywnie płaskim terenie, który jednak z jednej strony otoczony był stromym wzgórzem, a z drugiej fortyfikacjami wzniesionymi na prędce przez Germanów, którzy mogli za nich razić pociskami osłabionych Rzymian. Widząc, że sytuacja staje się beznadziejna, Faros wydał rozkaz frontalnego szturmu na germańskie umocnienia, jednak został on odparty i nastąpił potężny kontratak, praktycznie zmiatając resztki rzymskiej obrony. Zastępca Varusa, legat Numoniusz Vala, postanowił ratować się ucieczką wraz z resztkami kawalerii i pozostawiając piechurów na pastwę losu. Germańska kawaleria jednak uniemożliwiła ten manewr i zlikwidowała uciekającą rzymską konnicę. Przerażony i załamany Varus popełnił samobójstwo, rzucając się na własny miecz. Gest ten postanowiło naśladować wielu z jego oficerów, choć byli i tacy, którzy walczyli do końca na czele swoich żołnierzy. Dopiero nocą, trzeciego dnia, umilkły echa bitwy, ale nie był to bynajmniej koniec cierpień Rzymian, którzy jakimś cudem przetrwali krwawą rzeź na zboczu Calcrisa. Setki schwytanych legionistów było przez kolejne dni składanych krwawych ofiarach dla germańskich bogów. Rzymian przybijano do drzew, krzyżowano, a nawet gotowano w kotłach jako rytualne potrawy. Poległo około 20 tysięcy Rzymian i tylko bardzo niewielu zdołało ukryć się w okolicznych lasach, by stać się wkrótce obiektem okrutnych polowań. Dopiero kilkadziesiąt lat później, za rządów cesarza Klaudiusza, wykupiono z niewoli garstkę weteranów, a ich opowieści o bitwie i jej pokłosiu budziły przez lata grozę wśród rzymskich obywateli. 6 lat po tych wydarzeniach młody rzymski dowódca Germanik, prowadzący nową kampanię w Germanii, znalazł się w pobliżu lasu teutoburskiego i zapragnął odwiedzić miejsce bitwy, by oddać hołd poległym legionistom. Oczom żołnierzy ukazał się straszny widok. Tak opisuje tę scenę historyk Tacyt. Na otwartym terenie leżały wszędzie bielejące kości, rozrzucone tam, gdzie żołnierze uciekali, zbite w gromady w miejsca, gdzie stali i próbowali walczyć. Leżały tam też fragmenty oszczepów i końskich kończyn, a także ludzkie czaszki przymocowane do pni drzew. W pobliskich zagajnikach znajdowały się okropne ołtarze, na których Germanowie torturowali i zabijali naszych oficerów. Germanik zebrał swoich dowódców i wydał rozkazy. Zbierzcie wszystkie szczątki swoich poległych braci od początku tego miejsca do końca. Odczyśćcie cały ten teren, rozbierzcie miejsca kaźni i ołtarze, zanieście wszystko w jedno miejsce i wykopcie grób ze stosem pogrzebowym. Zapalcie płomień. I niech duchy naszych braci znajdą wreszcie wieczny odpoczynek. Nie ma chwały w tym miejscu. Nie ma w nim co czcić. Odejdźmy stąd czym prędzej i niech mgła czasu spowije na zawsze ślad jego istnienia. Ostatnie życzenie Germanika miało się spełnić. Przez niemal 2000 lat miejsce bitwy pozostawało zapomniane. I tylko niektórzy historycy spekulowali, gdzie mogło dojść do jednej z najważniejszych batalii stoczonych kiedykolwiek w Europie. Jej lokalizacja dalej pozostawałaby tajemnicą, gdyby nie przypadek i determinacja pewnego brytyjskiego poszukiwacza. Ale nie wyprzedzajmy faktów. Jest rok 1987. 41-letni Tony Clune, porucznik armii brytyjskiej, która miała w tym czasie sporo baz wojskowych na terytorium Niemiec, przydzielony zostaje do Królewskiego Pułku Czołgów stacjonującego w Osnabrück. Brytyjski oficer ma dość specyficzne hobby. Jest detektorystą. Osobą, która w wolnym czasie używa wykrywacza metali, by poszukiwać śladów przeszłości. Najczęściej są to stare monety czy metalowe fragmenty przedmiotów codziennego użytku. Jest świadom tego, że rejon, w którym stacjonuje jego jednostka, był ciekawy i aktywny w okresie starożytności, zwłaszcza wojen Germanów z Rzymianami. I na tym decyduje się skoncentrować w najbliższym czasie. Wiedząc, że każdy niemiecki land ma swoje specyficzne regulacje prawne dotyczące poszukiwań zabytków, zwraca się do archeologa okręgowego z pytaniem, czy może używać wykrywacza w rejonie i czy mógłby mu on wskazać jakieś potencjalnie dobre miejsce na znalezienie rzymskich monet. Archeologowi spodobało się, że Brytyjczyk prosi o pozwolenie, chcąc działać całkowicie legalnie. Podszedł jednak dość sceptycznie do możliwości nowych odkryć, ponieważ choć stare źródła wspominały o znajdowaniu najczęściej w trakcie prac rolnych w okolicach znacznych ilości srebrnych, a nawet złotych monet rzymskich, od wielu lat nie było żadnych nowych zgłoszeń. Wskazuje jednak kilka możliwych do przeszukania miejsc właśnie w oparciu o stare źródła i mapy. Obaj panowie decydują, że jedno z ostatnich znalezisk, rzymski denar, znaleziony w roku 1963 przez młodego chłopca w pobliżu pewnego skrzyżowania polnych dróg, zasługuje na bliższe zbadanie. Tony, uzbrojony w swój ulubiony wykrywacz marki Fisher, rusza na rekonesans i w ciągu kilku godzin znajduje 3 monety z czasów cesarza Augusta. Reszta, jak mówią, jest historią. W ciągu najbliższych tygodni i miesięcy czuły na srebro wykrywacz metali daje sygnał za sygnałem ku uciesze swojego posiadacza i zdumieniu archeologa, który nie mógł się spodziewać tak niesamowitych rezultatów w wykonaniu amatora i w dodatku obcokrajowca. W ciągu 13 lat swojej pracy na stanowisku archeologa okręgu Osnabrück nie widział niczego podobnego. Wkrótce inni archeolodzy zdecydowali, że znaleziska, których w okolicy były już setki, w tym oprócz monet, charakterystyczne ołowiane pociski proc używane przez rzymskie jednostki pomocnicze, fragmenty instrumentów muzycznych itd., tworzą dość jednolity obraz pozwalający na rozpoczęcie wykopalisk. W ciągu następnych lat znaleziono tysiące brązowych, srebrnych i złotych monet rzymskich, wśród których były także te z wybitym oznaczeniem VAR, oficjalnym znakiem rzymskiego gubernatora i nieszczęsnego wodza 3 legionów Publiusza Quinctiliusza Varusa, niezliczone ilości części uzbrojenia, ekwipunku legionistów, specjalistycznych przyrządów medycznych, kosmetycznych, biżuterii, a nawet złoty samorodek, który po badaniu okazał się być rezultatem pracy rzymskiego jubilera. Żadne jednak znalezisko nie zrobiło na wszystkich tak dużego wrażenia, jak wspaniale zachowana posrebrzana maska paradna z twarzą, przypominającą nieco znane podobizny cesarza Augusta. Do którego z oficerów należała? Czy walczył w niej sam Varus, symbolicznie przedstawiając w ten sposób władzę cesarską na podbitych ziemiach? Znaleziono ją zaledwie kilkanaście centymetrów pod powierzchnią pola, które dziś uznaje się za centrum bitwy i miejsce ostatecznego starcia Rzymian z Germanami. Oprócz budzących podziw znalezisk były też inne, potężne ilości ludzkich i zwierzęcych szczątków, przypominając o tragicznej stronie wydarzeń w lesie teutoburskim. Oczywiście nie możemy stwierdzić dziś, do kogo należą dane szczątki, ale wiemy, że Arminiusz zbezczyścił ciało Varusa, odcinając mu głowę, którą wysłał do wodza innego plemienia Germanów, zachęcając go do przystąpienia do antyrzymskiego sojuszu. Ten jednak wolał trzymać z potężnym Rzymem i odesłał głowę gubernatora Augustowi, który pochował ją z należytymi honorami. Rzymianie wrócili tylko dwukrotnie do lasu teutoburskiego. Obie ekspedycje prowadził młody Germanik, w którym wielu upatrywało nowego cesarza. Pierwszy, opisany wyżej raz, przyniósł uprzątnięcie terenu i pochowanie szczątków większości rzymskich żołnierzy. Drugi był już zamierzonym odwetem, w którym Germanik starł się z Arminiuszem w nierozstrzygniętej jednak bitwie. Choć Germanik odnosił poważne militarne sukcesy, cesarz Tyberiusz uznał, że wojny w Germanii są zbyt kosztowne i odwołał kampanię. Arminiusz zmarł kilka lat po tych wydarzeniach, nie mogąc przekonać zbyt wielu wodzów plemiennych do swoich planów. Najprawdopodobniej został otruty na skutek intrygi rodzinnej. Detektorysta Tony Clun otrzymał z rąk królowej Elżbiety II tytuł szlachecki w uznaniu swojego odkrycia i po przejściu na emeryturę zamieszkał w bliskiej odległości od pola bitwy. Dzisiaj na miejscu starcia tzw. Varusschlacht wybudowano imponujące muzeum o modernistycznym kształcie nawiązującym do rzymskich budowli militarnych, na które składają się dwa budynki ze stałą ekspozycją oraz bardzo duży teren wokół pozwalający wyobrazić sobie ukształtowanie terenu 2000 lat wcześniej i skomplikowaną chronologię samego starcia. Teren jest świetnie zorganizowany, z dobrze wytyczoną trasą zwiedzania, do której prowadzą ułożone na ziemi metalowe tablice opisujące przebieg konfliktu, a całość uzupełniają pokazane miejsca, gdzie znaleziono najważniejsze zabytki oraz próba rekonstrukcji germańskich umocnień. Muzeum spełnia też rolę bardzo aktywnej placówki badawczej, w której archeolodzy dalej prowadzą wykopaliska, a także specjalne projekty eksploracyjne. W roku 2010 zaangażowano do pomocy grupę kilkudziesięciu detektorystów wolontariuszy, którzy przy użyciu wykrywaczy metali odkryli kolejne ślady bitwy. Rola poszukiwaczy, zwłaszcza Tony'ego Cluna, w odkryciu i rozwoju wiedzy na temat bitwy w lesie teutoburskim i generalnie archeologii pól bitewnych jest absolutnie nie do przecenienia. Gdyby nie pasja poszukiwawcza Brytyjczyka i dobra wola niemieckiego archeologa, który otworzył się na współpracę z amatorem, z pewnością dalej spekulowalibyśmy o ostatecznym miejscu tej przełomowej bitwy. Poszukiwacze i pasjonaci mogą czerpać inspirację z powyższej historii, wiedząc, że takich spowitych w mgle czasu i zapomnianych miejsc, wciąż czekających na nowych odkrywców, jest na świecie jeszcze bardzo, bardzo wiele.